Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu!
No więc, Marku, dzisiaj jeszcze raz o żeglowaniu, z tym, że troszeczkę inaczej. Ale żeby przybliżyć temat, o którym chcę mówić, chciałbym od razu z góry przeprosić wszystkich słuchających, którzy będą słuchać, że będę musiał uciec się do pewnych skrótów myślowych, pewnych uogólnień, po to, żeby temat przybliżyć, aczkolwiek temat to jest rzeka i czegokolwiek nie powiem, będzie zawsze za mało i na pewno będzie za płytko. A nie są to najlepsze warunki w tej chwili do rozmowy, gdyż razem z Markiem płyniemy po bardzo szerokiej, płytkiej wodzie. Wiatr jest około 25 węzłów z boku, także rzuca nami i oczywiście mikrofonem i ręką Marka, ale Marek nawet dzielnie nie trzyma się niczego, ponieważ w prawej ręce trzyma przed moją twarzą mikrofon, w lewej ręce trzyma magnetofon i jedynie przysany jest stopami do podłogi łodzi. Proszę Państwa, dzisiaj nie o żeglowaniu jako hobby, ale o tak zwanym cruisingowaniu, cruzowaniu. Najgorsze jest to, że nie ma odpowiednika w języku polskim tego słowa, także spróbujemy go przybliżyć, używając kilku pojęć i porównań. Żeglowanie kojarzy się z hobby, a z przyjemnością, z pasją. A łódka jest po prostu dodatkiem do normalnego życia. Ktoś kupuje sobie łódeczkę, trzyma ją gdzieś na kotwicy albo u znajomego przy molo lub też w wynajętym miejscu przy płatnym molo. Raz na weekend wypłynie, kilka dni popływa, bierze udział w regatach, spotyka się ze znajomymi, którzy mają podobne łódki i z którymi się albo ściga, albo później pije piwo i porównuje doświadczenia. To tak samo jak zbieranie znaczków. Oczywiście jak wspinanie się po górach, jak narciarstwo i tym podobne rzeczy. Cruising jest czymś zupełnie innym, aczkolwiek włącza żeglowanie, ale żeglowanie jest powiedzmy 10. częścią całej filozofii cruisingowania. Żeglowanie staje się środkiem, a nie celem. Dla kogoś, dla kogo posiadanie żaglówki to jest hobby, to żaglówka jest celem i żeglowanie jest celem. Przemierzanie przestrzeni wodnych pod żaglem w jedną lub w drugą stronę, zwroty i tak dalej, i tak dalej. Dla kogoś, kto jest cruiserem, żeglowanie jest dodatkiem do całej filozofii i do całego zespołu pojęć związanych z życiem na łodzi. Łódź staje się nie hobby, aczkolwiek nadal jest to pasja, staje się po prostu domem, powiedzmy tak jak dom na kółkach, którym się przenosimy z miejsca na miejsce na emeryturze, tak samo możemy przenosić się dużą, specjalną łódką, czyli mamy dom z żaglami i z kilem. W związku z tym cruising jako rodzaj życia pociąga za sobą innego rodzaju podejście do łodzi, przede wszystkim do sprzętu, który ma nam służyć jako miejsce zamieszkania oraz jako pojazd, którym się przenosimy, tym razem po wodzie. Posiadanie łódki jako hobby, jako pasji związane jest przede wszystkim z prędkością. Oczywiście, jak już powiedziałem wcześniej, będę spłycał ten temat po to, żeby go przybliżyć. Z prędkością to znaczy z tym, że można nią przepłynąć jakiś dystans lub wziąć udział w jakichś regatach i wygrać i przepłynąć ten dystans szybciej niż inni, szczególnie zresztą ktokolwiek kiedykolwiek rozmawiał z osobami, które pasjonują się żeglarstwem, które patrzą na nowe łódki, zawsze przychodzi na myśl pytanie im, jak ta łódka płynie pod wiatr. Oczywiście jest to bardzo ważne przy regatach, bardzo ważne przy posiadaniu łódki, którą chcemy się ścigać, popisać przed innymi, pochwalić, nie ukrywajmy, popisać, a jest to najmniej istotne w życiu osoby, która jest cruiserem, która żyje na łodzi. Po pierwsze dlatego, że zgodnie z definicją brytyjską wszyscy cruiserzy to dżentelmeni, a dżentelmeni nigdy nie pływają pod wiatr. Wybór łodzi jako miejsca zamieszkania, jeszcze jak już raz podkreśliłem, jako filozofii życia. Przy wyborze łodzi bierze się pod uwagę zupełnie inne kryteria. Przede wszystkim musi to być łódź bardzo, bardzo bezpieczna, bardzo stabilna. Wielokrotnie wszyscy kruzerzy żyją na łodziach znacznie cięższych niż te, które używają hobbyści żeglarstwa. Żyją na łodziach znacznie szerszych niż te, które używają hobbyści żeglarstwa. I kruzerzy wielokrotnie żyją na łodziach, które posiadają tak zwany full keel, a nie fin keel. I są to łodzie, no muszę przyznać z bólem serca, znacznie trudniejsze w prowadzeniu, szczególnie przy dobijaniu do portu, przy kotwiczeniu, przy manewrowaniu w bardzo ciasnych miejscach, ponieważ one nie są bardzo zwrotne, za to są bardzo, bardzo, bardzo stabilne. Wybór łodzi do tego, żeby być kruzerem, czyli mieszkać na niej, jest podobny do wyboru kampera, na którym się spędza, albo raczej w którym spędza się emeryturę i którym się podróżuje. Łódź taka zazwyczaj jest używana powiedzmy 5-10% czasu, resztę spędza albo na kotwicy przy jakiejś czarującej wyspie, w pięknej zatoczce, lub też czasami w marynie przyczepiona po to, żeby coś zreperować, lub czasami wyciągnięta na brzeg, gdy wymaga jakichś napraw, a wiadomo, że łódź zawsze wymaga napraw. Wiadomo, że znacie Państwo na pewno powiedzonko, że łódź to jest dziura w wodzie, w którą wchodzą pieniądze i nigdy nie wychodzą. 7 lat używania łodzi takiej właśnie, o której mówię, czyli cruisingowej, nauczyło mnie, moją żonę, co jest ważne. Oczywiście popełniliśmy na początku bardzo wiele błędów, ale oczywiście te błędy staraliśmy się naprawić, a nie ma takiej możliwości, żeby błędu nie popełnić, mimo że przeczytaliśmy prawie wszystkie dostępne książki napisane przez osoby, które na łodziach żyły, które pływały po morzach i które używały łodzie jako domy do mieszkania. Nie powiem, żebyśmy spędzali 12 miesięcy w roku przez wiele lat na łodzi, ale były okresy, że mieszkałem na niej prawie 7 miesięcy, czy ponad 7 miesięcy każdego roku, także doświadczenia moje są dosyć adekwatne. Przede wszystkim łódź musi spełniać warunki wygodnego mieszkania, czyli musi mieć co najmniej 2 sypialnie po to, żeby właściciele mogli spać w jednej, a goście w drugiej, ponieważ nie obędzie się bez gości. Wszyscy ci, co żyją na łodziach, wszyscy kruzerzy, to są zazwyczaj uciekinierzy od cywilizacji, uciekinierzy od codziennego życia, od codziennej gonitwy za pieniędzmi, ale mimo tych ucieczek co chwilę tęskni się za przyjaciółmi, tęskni się za rodziną, przyjmuje się znajomych, przyjmuje się członków rodziny i to są przepiękne momenty, kiedy przychodzi ktoś bliski i spędza z nami miesiąc czy 2 tygodnie w miejscu, w którym my właśnie już siedzimy od 3 czy 4 miesięcy i znamy prawie każdy kąt, powiedzmy każdą dziurę czy każdą rafę, na którą nie wolno wpłynąć i którą trzeba ominąć, i każde piękne miejsce, gdzie można złowić rybę. Oprócz sypialni pamiętajmy, że jest to miejsce do życia, więc łódź musi mieć wygodną kuchnię. Oprócz kuchni musi mieć lodówkę. W tej chwili nie daje się żyć bez lodówki. Możemy oczywiście mieć łódkę z tak zwanym, jak to się mówi, icebox. Nie wiem, jak to będzie po polsku, czyli z pojemnikiem na lód, ale to już nie zdaje egzaminu, tym bardziej, że obecny sprzęt, ten 12-woltowy jest tak adekwatny do życia nawet w tropiku, że nie wymaga ogromnych ilości prądu, żeby ta lodówka działała. Są 2 istotne czynniki, które decydują, że ktoś wybiera daną, a nie inną łódź, albo wyposaża łódź po to, żeby ona służyła jako kemper na wodzie, czyli służyła jako, powiedzmy, łódź cruisingowa. Pierwszy element to dużo źródeł prądu. Jeżeli widzicie Państwo łódkę, która ma kilka baterii słonecznych, 2, 3, 4 lub jeszcze na dodatek baterię powietrzną, wieczną, to wiadomo, że jest to typowy kruzer. Bardzo się dba o prąd na łodzi. Każdego dnia, pamiętam, wstawałem, pierwsze co robiłem, oczywiście całując żonę na dzień dobry, sprawdzałem poziom baterii, czy trzeba doładować, czy trzeba włączyć silnik, czy może coś się zepsuło. Jest to niesamowita rutyna. Otwieram oczy i od razu patrzę, jaki jest poziom prądu. Druga rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna, to jest oczywiście słodka woda. A są łodzie, które mają 100, 200, 150 galonów wody, ale zwróćcie uwagę Państwo, wielokrotnie oglądając łodzie, te kampery, łodzie, na których ludzie żyją i mieszkają, że wielokrotnie mają jeszcze pojemniki nie przymocowane do rylingu na wodę, dlatego że tej wody nigdy nie jest za dużo. Oczywiście możemy sobie wyposażyć łódź w water maker i oczywiście ciągnąć bardzo dużo prądu, bo water maker niestety wymaga dosyć dużo prądu, ale ja osobiście z mojej praktyki nie jestem zwolennikiem posiadania zbyt dużej ilości sprzętu elektronicznego lub zbyt skomplikowanego wyposażenia na łodzi. Przyczyny są proste, to się wszystko psuje. Sól psuje wszystko. Nie ma rzeczy, której sól nie popsuje. Poza tym wielokrotnie woda jest potrzebna w miejscach, na przykład, gdzie jesteśmy zakotwiczeni, gdzie jest bardzo dużo innych łódek, gdzie łódki wyrzucają różnego rodzaju śmieci i branie tej wody i przerabianie na słodką to nie jest najlepszy pomysł. Oprócz tego używanie watermaker jest dosyć kosztowne, wszystkie te filtry są bardzo drogie i tak naprawdę jest to dobre urządzenie dla milionerów, którzy mogą mieć kilka watermakers i nie dbają o to, co się stanie. Ale innym rozwiązaniem, które u nas zdawało egzamin przez lata, to był przygotowanie sposobu na pobieranie wody deszczowej. Pamiętajcie, że 90% tych, którzy żyją na łodziach, kruzerów, i to dotyczy nas, przebywa w tropiku, w ciepłych wodach. Tropik jest to miejsce, czy powiedzmy Karaiby, jest to miejsce, gdzie jeszcze powietrze nie jest zatrute, nie ma czym, jest naprawdę bardzo czysto. W związku z tym woda deszczowa nie może być normalnie używana do picia czy do gotowania, do wszystkiego. Deszcze tropikalne są tak intensywne, że my potrafiliśmy z małej powierzchni, mieliśmy pilot house, który miał obramowania, system rurek, że potrafiliśmy w godzinę silnego deszczu zebrać, powiedzmy, nie wiem, 20, 30, 50 galonów świetnej, czystej wody, oczywiście sprawdzając wcześniej, czy sól została spłukana z dachu. Niewygoda tego systemu polega na tym, że większość tych deszczy pada w nocy. Pamiętam wielokrotnie musieliśmy o 12 czy 1 w nocy wstawać, bo słyszeliśmy deszcz po to, żeby zebrać 2, 3 czy 4 pięciogalonowe pojemniki świetnej, czystej, gotowej do spożycia wody. Dodatkowym elementem życia na łodzi, szczególnie w tropiku, szczególnie przy wyspach, licznych wyspach karaibskich, jest walka z solą. Sól to jest wróg w każdym stopniu. Wróg elektryczności, wróg wilgoci i tak dalej, a raczej powiedzmy przyjaciel wilgoci. Sól, która się dostaje pod pokład, staje się nie do zniesienia, ponieważ sól jest higroskopijna i jeżeli się dotknie materiałów, pościeli, siedzeń i tak dalej, to wszystko po pewnym czasie jest wilgotne i nigdy nie schnie. Trzeba wszystko czyścić i prać. A sól oczywiście, która dostanie się do elementów systemu elektrycznego, je niszczy. Także niektóre drogie łodzie posiadają zakończenia przewodów elektrycznych pokryte złotem, no ale nie przypuszczam, żebyśmy my mogli sobie na to zwykli zjadacze chleba pozwolić. Oczywiście są środki pośrednie, które można używać i tych środków jest dużo, wystarczy poczytać. Jest taki sławny spray, nazywa się T9, wymyślony przez, jak nie pamięć nie myli, Boeinga, którym można spryskiwać co ja robiłem na łodzi, mniej więcej z częstotliwością raz na tydzień, całe, wszystkie połączenia elektryczne w boksie elektrycznym i przez 7 lat łódka nie miała żadnych najmniejszych problemów z prądem, ze zwarciem, z czymś, co mogłoby się zepsuć, jeżeli chodzi o system elektryczny. Łódź, którą przez 7 sezonów używaliśmy, miała 42 stopy. Była to tak zwana custom boat. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że większość cruiserów używa łodzie nie kupowane z fabryki, nieprodukcyjne, tylko zazwyczaj są to tak zwane custom boats, czyli łodzie, które są budowane przez kogoś, kto kupił od architekta plany, sam wymyślił środek lub przerobił ten środek i wybudował łódź bardzo przydatną właśnie do kruzowania. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma produkcyjnych łodzi. Ja widziałem ludzi żyjących na bardzo szybkich, rejsowych, regatowych łódeczkach, ale to są wyjątki. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że kruzowanie, tak samo jak życie w kamperach, jest jak gdyby... Myśli się, że głównie ludzie starsi na emeryturze tego dokonują. O, przeszli na emeryturę, mają pieniądze, nie muszą pracować, mogą sobie albo siedzieć na łodzi, gdzieś wędrować od czasu do czasu, albo oczywiście mając kemper, mogą się przemieszczać z miejsca na miejsce i zwiedzać cały kraj lub cały świat. Muszę Państwa zaskoczyć. Jak z naszych obserwacji wynika, że co najmniej 30-40% tych, którzy kruzowali na łodziach, i to wcale nie bogaci ludzie, każdy walczył o każdego centa, to byli ludzie w średnim wieku lub poniżej średniego wieku, a na pewno 10-20% tych wszystkich, którzy żyli na łodzi, to byli młodzi ludzie z dziećmi. I to dziećmi dwuletnimi, nowonarodzonymi, trzyletnimi, pięcioletnimi, dziesięcioletnimi, jednym, dwójką czy nawet trójką dzieci na łodzi. Dzieci na łodzi wychowują się doskonale. Oprócz tego, że chwytają natychmiast języki, to jeszcze uczą się odpowiedzialności. Ja pamiętam takiego Szwajcara, który żeglował i żył w zbudowanym przez siebie katamaranie, który miał syna, który to 12-latek pełnił normalne, regularne wachty. Oczywiście te wachty dla niego były trochę krótsze, nie miał na przykład dwugodzinnej, ale godzinną, ale gdy płynęli, gdy mieli jakiś tak zwany passage, przejście dłuższe, jedno, dwu czy trzydniowe, to dziecko brało czynny udział we wszystkich pracach na łodzi. Proszę Państwa, życie na łodzi to nie tylko siedzenie na kotwicy, to nie tylko nurkowanie i patrzenie na błękitną wodę, ale również przemieszczanie się z miejsca na miejsce, co oczywiście wiąże się z pewnymi przygodami, czyli przygodami żeglowania. Pamiętam o jednej, chciałbym Państwu opowiedzieć, a płynęliśmy wtedy na południe wzdłuż półwyspu Yucatan z Meksyku do Belize, z takiej pięknej zatoczki, laguny meksykańskiej, która nazywa się Bahía de la Ascensión, którą gorąco polecam, jeżeli kupicie łódź, aby tam naprawdę popłynąć. I czekaliśmy 3 czy 4 dni, gdyż zapowiedzi były, że przyjdzie silny północny front, a przy silnym północnym froncie nie ma sensu płynąć, szczególnie, że płynie się wzdłuż, albo powiedzmy w kanale dwóch wielkich raf koralowych. Jednej to jest barierowej, która jest umiejscowiona wzdłuż Yucatanu, a drugiej na wschód od barierowej, która jest atolem, nazywa się Banco Chinchorro. I powiedzmy, odległość jest około 10 mil, co niby jest niedużo, ale przy silnej burze i wietrze i możliwości straty kontroli nad jachtem, to jest naprawdę niewielka odległość ogromnych, niebezpiecznych raf koralowych. No i oczywiście wreszcie doczekaliśmy się zapowiedzi wiatru 12 węzłów od północy, nie będzie burzy, nie będzie frontu, wszystko jest ok. Wyszliśmy o 12 po południu, czy może drugiej, dokładnie nie pamiętam, ale nad ranem zamierzaliśmy już dobić do Belize. W kilka godzin potem zaczęła się burza, która w biała, która nam dała 9 w skali Beauforta. Wiatry w porywach sięgały 57-58 węzłów. Nie powiem, że było to przyjemne, ale nie chciałbym więcej tego przeżyć. Ale co jest ważne, przeżycie czegoś takiego pokazuje nam, że możemy to przeżyć, że jest to wyjątkowo niewygodne, ale nie ma żadnego wielkiego niebezpieczeństwa. Ja nie mówię o tym, żebyście Państwo kupowali łodzie i wpływali w hurakany natychmiast, ale okazuje się, że przeżycie takie pokazuje nam, że stać nas na pokonanie strachu, bo nie ma osoby, która się nie boi, stać nas na pokonanie niewygody, która trwała powiedzmy około 10 godzin i udowadnia nam, że łódź, którą sobie kupiliśmy, może nie jest najszybsza, może nie płynie pod wiatr, jak niedżentelmeni to często robią, ale jest silna i daje nam poczucie bezpieczeństwa, że w najcięższych warunkach utrzyma nas na powierzchni wody. Jest jeszcze jeden element związany z przygodą kruzowania i z życiem na łodzi i z czymś, co jest nierozłącznie związane z żeglowaniem, a raczej powiedzmy z kruzowaniem i mieszkaniem na ciepłych wodach. Jest to nurkowanie. Tak naprawdę, powiem Wam szczerze, że chyba spotkałem jedną czy dwie łodzie, na których nikt nie miał zielonego pojęcia o nurkowaniu, mimo że mieszkał na Karaibach na łodzi. Większość ludzi ma butle, większość ludzi ma cały sprzęt do nurkowania. My używaliśmy nasze butle i nasz sprzęt do nurkowania nie tylko dla samej przyjemności przebywania pod wodą i całego sportu nurkowego, ale również jako dla zaopatrzenia. Były to dla nas po prostu wyprawy raz na tydzień, mniej więcej, a czasami dwa razy na tydzień, do tak zwanych delikatesów poryby. Schodziliśmy z żoną, ona wypatrywała, ja strzelałem i następnie po godzinie nurkowania wychodziliśmy z wiadrem, powiedzmy, 3/4 wypełnionym rybami, a następnie braliśmy dingi, płynęliśmy z tymi rybami na brzeg, siadaliśmy na pięknym, piaszczystym, chłodnym, bo karaibski piasek się nie nagrzewa, wapienny piasek się nie nagrzewa. Siedzieliśmy sobie na chłodnym piasku, popijając rum z cytryną i wodą i skrobiąc ryby, co zajmowało nam na przykład 3-4 godzin. A opętając się od krabów, które podchodziły nam pod stopy i zjadały resztki wyrzucone do morza. Po mniej więcej 7 latach takiego życia, to znaczy dokładnie chyba 6, gdy przebywaliśmy średnio około pół roku na łodzi, a drugie pół starając się zarobić parę groszy po to, żeby później nie zarabiać paru groszy, doszliśmy do wniosku, że jesteśmy już w tym wieku, kiedy należy zacząć myśleć o zarabianiu pieniędzy i sprzedaliśmy łódkę, kupiliśmy sobie kotwicę, czyli dom. Ale po roku zobaczyliśmy, że niestety raz połknięty haczyk tego rodzaju życia daje o sobie znać i że musimy wrócić do tego kruzowania, do życia na łodzi, do przebywania wśród ludzi, którzy kochają to samo, którzy mają podobną pasję i żyją w ciepłych wodach i w miejscu, gdzie doba ma nie 24 czy 12 godzin, ale 48, gdzie nikomu się nigdzie do niczego nie spieszy, bo przecież jest jeszcze jutro. I postanowiliśmy kupić łódkę, o której chcę Państwu teraz opowiedzieć, ale łódkę z troszeczkę innym założeniem. Ponieważ niestety, żyjąc na łodzi, trzeba czasami robić tak zwane opłaty portowe, trzeba robić opłaty graniczne, trzeba otrzymywać pozwolenie na tak zwane kruzowanie w danym kraju, cruising permit, czy to Belize, czy Honduras, czy Guatemala, czy Meksyk. I to wszystko niestety ciągnie fundusze. Postanowiliśmy kupić większą łódź i to łódź nadal z chińskimi żaglami, do których byliśmy przyzwyczajeni, ponieważ nasz pierwszy cruiser miał również chińskie ożeglowanie, czyli tak zwane junk rig, ale kupić łódkę większą i wygodniejszą, która mogłaby pomieścić nie tylko nas i przygodnych gości, ale również powiedzmy 6 dodatkowych osób, które mogłyby nie spędzić czas poznając chińskie żagle, poznając sposób życia na łodzi, uczestnicząc aktywnie w życiu kruzera, łowiąc ryby, nurkując, przemieszczając się z miejsca na miejsce, dbając o całe swoje otoczenie, czyli jak gdyby, powiedzmy, doświadczyć to, co inni doświadczają, nie będąc miesiącami czy latami na łodzi, czyli poznać cruising life. Chcielibyśmy zacząć robić czartery i to czartery na niebywale pięknej łodzi, łodzi zbudowanej w Australii, której model został wymyślony, opracowany przez sławnego amerykańskiego architekta Thomasa Colvina. Model nazywa się Kung Fu Tse i jest to po prostu, mówiąc po polsku, zwyczajnie dżonka, chińska dżonka. A co chciałbym powiedzieć Państwu, że słowo dżonk po chińsku znaczy łódka, czyli jak mówimy chińska łódka dżonka, to jest trochę masło maślane. W każdym razie jest to skuner trzymasztowy, ma 58 stóp długości, 14 stóp szerokości. W tym skunerze może spać łatwo 9 osób, ale powiedzmy wygodniej 8. A ma ogromne zapasy słodkiej wody, także nie ma najmniejszego problemu, żeby wypłynąć z nią, tą łódką, do jakiegoś na przykład atolu, gdzie można zwiedzać ten atol później już z małej łódeczki dingi, można nurkować, można łowić ryby, przenieść się do innego atolu, nie martwiąc się, że nie będzie nic do picia lub nie będziemy mogli się czymś umyć. A poza tym jest to łódka inna niż wszystkie, także będzie ciekawa dla osób, które już znają żeglarstwo, już znają życie na łodzi, ale jeszcze nie znają chińskiego żeglowania, nie wiedzą, jak łódź się zachowuje, jak się nią przemieszczać, jak te żagle trzeba ustawiać, jaki jest rodzaj lin i tak dalej, i tak dalej. Jednym z ciekawszych miejsc, w których siedzieliśmy miesiącami, a powiem, że w sumie złożyło się to na lata, były wyspy Hondurasu, które gorąco Wam polecam, tak zwane Bay Islands of Honduras, z których Utila, Roatan są jednymi z najbardziej ciekawych, a poza tym są tam również wyspy zwane Cayos Cochinos, które są uznane za park narodowy i są tak naprawdę w rękach Smithsonian Institute z Nowego Jorku. Są to wyspy wulkaniczne, otoczone nieprawdopodobnie pięknymi rafami. Można wejść na szczyt jednej z tych wysepek, która nazywa się Cayo Grande, czyli duża wysepka, duży kij, i widzieć tę niesamowicie bajkową wodę oraz rafy, przy których można nurkować. Jest to jedno z piękniejszych miejsc. Drugie miejsce, w którym jestem ja absolutnie zakochany, jest to tak zwana zachodnie wybrzeże, zachodnia zatoka wyspy Utila. Utila jest specyficzną wyspą. Niewielka, około 30 mil od brzegu, w związku z tym, jeżeli słońce jest piękne i światło, i powietrze przezroczyste, nie jest zamglone, to wówczas widać góry głównego lądu, co stwarza, że siedząc przy tej wyspie nie odczuwa się takiego klaustrofobicznego oderwania zupełnie od rzeczywistości, lecz wiadomo, że w ciągu na przykład 2 godzin człowiek może się znaleźć, czy 3 godzin żeglując na głównym lądzie. Nie wiem po co, ale może. Ale sama świadomość wystarcza. Zachodnie wybrzeże tejże wyspy Utili ma przepiękne plaże, jak większość zresztą wysp karaibskich od strony zachodniej, ponieważ wiadomo, że pasaty wieją od wschodu, w związku z tym wschodnie, czy południowo-wschodnie, czy północno-wschodnie wybrzeża są zazwyczaj zniszczone przez fale. A zachodnie części większości wysp mają przepiękne plaże, które to jeszcze plaże są bardzo specyficzne i na pewno zaskoczą wszystkich tych, którzy znają głównie plaże Pacyfiku, Atlantyku lub naszego przecudownego zimnego Bałtyku. gdyż plaże nasze są zbudowane, składają się z piasku kwarcowego, który jest naprawdę piękny, ale ma tę wadę, że w czasie silnych upałów nagrzewa się do tego stopnia, że trudno czasami, ja pamiętam jako dziecko, trudno było nam przebiegnąć z cienia przez plażę, żeby wskoczyć do morza, ponieważ plaża była dosłownie jak patelnia nagrzana. Piasek karaibski jest specyficzny. Przede wszystkim nie jest krzemionkowy, tylko jest wapienny. Pochodzi oczywiście z rozbitych muszli, ze szczątków korali i z wszystkiego tego, co ryby żujące korale wydalają, czyli zmiażdżonego wapienia. Piasek jest bardzo ciężki, także nie przykleja się, nie jest taki męczący jak krzemionkowy. Jeżeli się go zmieszamy z wodą, to on bardzo szybko opada, a do tego zupełnie się nie nagrzewa. Można sobie siedzieć w najgorszym, największym upale na tym piasku i on będzie zawsze chłodny. Jest nieprawdopodobny. Poza tym zachodnie wybrzeże Utili tworzy specyficzną zatokę, która często ma dosyć silne wiatry, gdyż pasaty tam przechodzą i to mogą być 15-20 węzłowe wiatry, ale nie buduje się fala, czyli jest to raj dla wszystkich tych, których interesuje windsurfing oraz w tej chwili jest jeszcze coś nowego, to ze spadochronem. Kitesurfing. O właśnie, kitesurfing and windsurfing. Także polecamy to miejsce specyficzne. Zatoka ma powiedzmy długości około 2-3 mil, szerokości również ze 3 mil, jest prawie w formie okręgu, może elipsoidy. I wiatry wieją cudownie i prawie nigdy nie ma fali. Do tego woda jest nieprawdopodobna. Jest to wylęgarnia młodego na rybku ryb, ponieważ zatoka jest, ta zachodnie wybrzeże ma zatokę znacznie płytszą niż reszta Morza Karaibskiego, w związku z tym szybciej się to nagrzewa i woda w zatoce jest mniej więcej 3 do 4 stopni wyższa, temperatura przede wszystkim wody jest 3 do 4 stopni wyższa niż otaczającego ją morza. Dlatego bardzo dużo młodego na rybku się tam wylęga i na przykład snorklując, nurkując lub pływając można zobaczyć tysiące maleńkich rybek, stada wszystkiego tego, co później wychodzi na morze i rośnie na wielkie rybiska. Marek zadał mi bardzo dziwne pytanie, a nie wiem, czy będę umiał na nie adekwatnie odpowiedzieć, ale spróbujmy. Pytanie jest troszeczkę ociera się o filozofię życia, całą wręcz istotę życia, mianowicie dlaczego ludzie zamiast siedzieć przy kominku z wnukami na kolanach lub z kotkami na ramieniu, mruczącymi i przymilającymi się, słuchać trzasku palących się polan i oglądać kobrę w telewizji, nie wiem, czy Państwo pamiętacie kobrę, nagle biorą łódkę i wypływają po to, żeby siedzieć przy różnych wyspach. Dlaczego to czynią? Ja nie mówię w tej chwili o tych, którzy lubią na przykład jeździć motocyklem dla zabawy, latać jak mój ojciec szybowcem, czy też żeglować dla zabawy, bo to nie jest to samo. Jak ktoś kupuje łódkę, żeby żeglować, to jest hobby, to jest dodatek, to jest jak motocykl dla zabawy, jak szybowiec, jak wszystko inne, co go interesuje. My mówimy w tej chwili o innym sposobie życia, o porzuceniu domu, o tym, że łódź ze swoją ograniczoną kubaturą, mająca pewne wymogi, ponieważ pamiętajcie Państwo, że łódź jest to miejsce, które jest w najbardziej nieprzystępnym i niemiłym środowisku, jakie sobie można wyobrazić, w słonej wodzie. Najgorsze, co może być. I nagle my tworzymy sobie dom, który oddziela nas od tej słonej wody, do tego tej wody, która może być sfalowana, która może mieć silne prądy, która może mieć silne wiatry i my na tej łodzi tworzymy sobie życie z partnerem, z partnerką przez lata, przerzucając się z miejsca na miejsce. Jaka jest odpowiedź? I ja nie wiem, proszę Państwa. Ja tylko wiem, że woda atawistycznie wciąga. Jak ktoś raz połknął tego haczyka mieszkania na wodzie, jak pokonał wiele różnych przeciwności, żeby dokonać tego, czyli na przykład dopłynął z miejsca A do B, mimo bardzo nieprzyjaznej pogody. Jak rzucił kotwicę po raz 10 i ona nie trzymała, aż wreszcie przy 25 razie jakoś tę kotwicę udało się rzucić i czuł się bezpiecznie śpiąc w nocy. Jak prawie zabrakło mu wody i nie wiedział, co będzie dalej, bo najbliższe miejsce było powiedzmy 20 czy 30 godzin płynięcia od tego, gdzie był. Jeżeli przeszedł takie lub inne jeszcze niedogodności, jak na przykład płynięcie po rzece, gdy nagle się psuje silnik, gdy pęka pasek klinowy, kiedy mnie się to zdarzyło, między dwoma rafami odległymi 20 stóp ode mnie i ja muszę natychmiast rzucać kotwicę i ratować silnik, zakładać nowy pasek i nie wiem, czy mnie kotwica utrzyma, czy nie skończę na rafie. Kiedy okazuje się, że nie tyle cena, co nagroda za to wszystko jest tak wysoka, że w momencie otrzymywania nagrody zapomina się o cenie. Podam Państwu przykład. Moja żona jest świetnym partnerem do pływania i do kruzowania. Świetnym partnerem do kruzowania. Ale ona nie lubi strachu, ona się boi wysokiej wody, ona się boi wiatrów, ona się boi fali, ona się nie lubi tego, nie lubi dziesiątego. Jest genialnym partnerem do prowadzenia życia na łodzi, bo ona o tę łódź umie dbać, ona umie zadbać o liny, ona umie zadbać o wszystkie rzeczy związane z łodzią jako terytorium zamieszkałym. A pamiętajcie, że łódź ma swoje wymogi. To nie jest dom dziesięciopokojowy, to jest dom bardzo ograniczony. W związku z tym, jak coś zdejmiemy z półki A, to oto coś musi wrócić na półkę A, bo inaczej nie znajdziemy tego za dwa dni. I pamiętam, jak mówiłem Państwu już wcześniej, że płynęliśmy w 9 skali Beauforta. W tym momencie gdzieś chyba trzecia czy czwarta nad ranem, że ona powiedziała: koniec, ja wysiadam. Ja już nie chcę więcej mieć z łodzią do czynienia, z bujaniem, ze strachem, z błyskawicami, które widzę, ze ścianą deszczu, którą widzę, gdy błyskawice oświetlają łódź i ja nie jestem w stanie zobaczyć dziobu, bo taka ściana deszczu wali przede mną. Ja się wszystkiego boję, ja mam dość, ja się poddaję. Ja, mimo że to kocham, to się nie nadaje. Koniec. 5-6 godzin później dotarliśmy do miasteczka, do wyspy, do jednej z wysepek Belize, gdzie rzuciliśmy kotwicę, co, muszę przyznać Państwu, zajęło nam ponad godzinę. Było to jedno z wyjątkowo trudnych miejsc do rzucenia kotwicy, ponieważ kotwica za każdym razem, gdy ją rzucaliśmy, nie trzymała. Cofaliśmy się, ciągnęliśmy kotwicę, wyciągaliśmy, rzucaliśmy ją z powrotem, przestawialiśmy łódkę i tak w kółko, raz i drugi, trzeci, dziesiąty. Aż wreszcie ja, pamiętam, zanurkowałem, wziąłem kotwicę w rękę, wbiłem ją w jakąś szczelinę rafy, kazałem żonie cofnąć łódź całą wstecz, kotwica się wryła i utrzymała nas. I w tym momencie wróciłem na łódkę. Teresa miała się pakować i oczywiście odpływać, rzucać mnie i łódź i wszystkich. Rozejrzała się, popatrzyła na 10 stóp przezroczystej wody, bajkowo przezroczystej wody, gdzie widać było każdą muszelkę, każdego kraba chodzącego, każdą rybę przepływającą. Popatrzyła na mnie w parę godzin po strasznej burzy. No to co? Idziemy na piwo? I na tym się skończyło. I to jest bardzo specyficzne. Dlatego, że nie tylko woda wciąga, ale woda daje, te wszystkie przejścia dają tak zwaną natychmiastową nagrodę. Instant gratification, natychmiastową nagrodę po wszystkich przejściach, które się miało. Czy to 30 godzin płynięcia w niesamowitych falach, czy silna burza 10-godzinna, czy zepsuty silnik i zreperowany na wodzie. Wreszcie dobiliśmy i mamy nagrodę. I ta nagroda pozwala zapomnieć wszystkie niewygody. Mój przyjaciel opowiadał mi, że płynął 40 godzin w bardzo złych warunkach, bo myślał, że już w życiu nie wróci. I w parę dni potem oczywiście wrócił i pływał. Woda to narkotyk. Czartery, o których mówiłem, mają pewne znaczenie nie tylko dla nas, ale również dla wszystkich osób, które zechcą w tym uczestniczyć. Oczywiście nie będę ukrywał, że celem tych czarterów jest zarobienie pieniędzy, ale również drugim celem jest podzielenie się naszym doświadczeniem tą łodzią, specyfiką tej łodzi oraz specjalnym życiem, którego doświadczyliśmy przez wiele, wiele lat na Karaibach. Czartery będą w trzech państwach. W Belize, w Hondurasie i w Gwatemali. Oczywiście polecam Państwu adres świata. Te państwa na pewno będą tam uwzględnione, chyba że za 10 minut zostaną zniesione z powierzchni świata. W każdym razie czartery zaczną działać od przyszłego roku. W tej chwili jesteśmy w procesie przeprowadzania łodzi właśnie do Gwatemali, żeby skończyć jej remont. Remont nie tyle techniczny, co kosmetyczny. Chcemy przebudować kuchnię, żeby była wygodniejsza. Chcemy przebudować lodówkę, żeby była efektowniejsza, czyli żeby ciągnęła jak najmniej prądu i dawała najwięcej zadowolenia. I oczywiście chcemy ją łódkę pomalować, dlatego że wymaga po prostu troszeczkę kosmetyki. A robimy to w Gwatemali, ponieważ wiele lat tam spędziliśmy, znamy ludzi i wiemy, że jakość pracy jest bardzo dobra, a ceny są dosyć niskie. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się cokolwiek więcej o czarterach, które będziemy organizowali od połowy przyszłego roku, to polecam linki do strony internetowej, która w tej chwili jest w przygotowaniu, ale już jest adres jej i te linki będą na stronie audycji podnośnik. Dziękuję za uwagę. Hej, do zobaczenia na morzu.